środku dnia.
I w środku dnia witam naszego gościa, gościa na odległość, ale dzięki możliwościom technicznym myślę, że słyszalnego, tak jakby był tutaj obok mnie w studio, pan Hubert Godziączkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie panie redaktorze, witam serdecznie słuchacze.
Dzień dobry panie prezesie. My dzisiaj będziemy rozmawiać o węchu, o wąchaniu, o tym jak się żyje, no niestety bez tego zmysłu. Ale chcę pana zapytać, bo okazją jest dzisiejsza data, czyli 27 lutego, Dzień Wiedzy o Anosmii. Szczerze mówiąc, na przykład w naszym kalendarzu, tym tutaj naszym radiowym, studyjnym, który leży przede mną, wydzieranym kalendarzu, no są różne rocznice, różne okazje, ale tego dnia nie ma. Czy można mówić, że Dzień Wiedzy o Anosmii jest dniem takim niszowym, właściwie znanym tylko zainteresowanym?
Tak, to prawda, zgodzę się z tym. Światowy Dzień Wiedzy Anosmii generalnie jest sprawą relatywnie młodą. A po raz pierwszy taki dzień został powołany w 2012 roku przez Amerykanina Daniela Shane'a. I Daniel jest pacjentem, który w zasadzie od urodzenia cierpiał na dysfunkcję węchu. Ten Amerykanin założył stronę internetową i zaczął działać w ten sposób, że komunikował do społeczeństwa to, w jaki sposób żyje się bez węchu, z jakimi to się wiąże problemami, barierami. Okazało się, że ogół społeczeństwa tak nie do końca jest świadomy, z czym to się wiąże. No nam też oczywiście brak powonienia czy niemożność wąchania jakby wiąże się z takimi prozaicznymi rzeczami.
To może, panie prezesie, o tym jeszcze będziemy mówić, natomiast ja jeszcze tytułem wstępu zapytam w ogóle, jak definiujemy anosmię?
Anosmię generalnie możemy zdefiniować jako dysfunkcję aparatu węchu, czyli po prostu niemożność czucia zapachów.
No i czy uważamy to za chorobę? Czy ludzie bez węchu to ludzie chorzy?
Powiedziałbym, że nie. Natomiast samo zjawisko anosmii występuje jako objaw niektórych chorób. A dzisiaj mówimy o pacjentach z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych, z polipami nosa. I to są ci pacjenci, którzy obok kilku innych bardzo istotnych objawów, między innymi właśnie borykają się z zaburzeniem bądź utratą powonienia.
Ci, którzy nie mają takich problemów, może nigdy nie zastanawiali się nad tym, jak to jest żyć bez możliwości powąchania, poczucia zapachów i też smrodów. Ale zaraz będziemy o tym rozmawiać. Natomiast, żeby wyobrazić sobie to, no to może po prostu zróbmy taką zwykłą rzecz. Co i czy czujemy dziś nosem? Oto w Parku Wilsona, czyli tutaj obok naszego radia, pytała dzisiaj spacerowiczów, poznaniaków Sandra Soluk.
Świeża ziemia pachnie. Wiosna idzie. Wczoraj było lepiej czuć, bo trawka przepięknie pachniała już. Węch jest niezbędnym zmysłem odbierania rozmaitych bodźców, bo na przykład jak coś cuchnie, no to musimy to minąć.
Ważniejsze od innych zmysłów?
Nie. Bez węchu można żyć, ale na przykład trudno bez wzroku.
Nie, powiem otwarte, nie czuję, bo jestem po COVID-zie.
Nie czuje pan zapachu?
No tak, słaba. Nie mam takiego, co ja nie czuję wszystkich zapachów, a czuję zapach octa, jakieś tam smażenie na początku COVID-a i ja nie jadłem mięsa w ogóle, bo to było dziwne.
Nie smakowało?
Wszystkie zapachy zmieniły się i smaki zmieniły się.
Czy coś tu panu pachnie?
Wiosną.
Wiosną pachnie?
Tak. Jestem alergikiem, to coś na ten temat wiem, bo nieraz nie czuję wszystkiego.
Jak się panu wtedy żyje?
Ciężko.
Na jakie sfery życia to wpływa?
Na przykład w czasie gotowania.
Podzielę się również z państwem, że ja mam jeden ze swoich ulubionych zapachów i jest to rzeczywiście zapach nadchodzącej wiosny. Ale przyznaję, że nigdy nie czułam go w Poznaniu. To zawsze jest takie zapachowe wspomnienie, które prowadzi mnie w czasy dzieciństwa, bo tylko w mojej rodzinnej małej miejscowości, właśnie w taki sposób, w ten konkretny jeden sposób, pachniała nadchodząca wiosna.
Dzięki temu można rozpoznać, jak może jest się w jakiejś złej sytuacji, to można rozpoznać, nie wiem, zagrożenie.
No właśnie, zapach dymu chociażby.
Najbardziej to ja czuję takie nieciekawe zapachy rano, jak wychodzę z psem o 5:30, ale mieszkam przy Rynku Łazarskim. No i dzisiaj też tak czuję po tej mgle, że taki jest jakiś taki zapach duszący, nie?
Czujesz jakiś zapach teraz?
Tak.
Jaki zapach czujesz?
Pomarańczowy.
Pomarańczowy?
Wyobraźnia działa.
Czy czujesz może teraz jakieś zapachy?
Nie, ja nie słyszę nic nosem.
Nie czujesz nosem?
Nie.
Ale w ogóle nic?
W ogóle.
Próbowałam dowiedzieć się czegoś więcej o tym, jak to jest żyć bez zapachów, ale moja rozmówczyni nie miała ochoty się tym podzielić.
No ale na szczęście mamy w tej audycji gościa, przypomnę, Huberta Godziątkowskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych, który nam przybliży tę chorobę, czy objaw choroby polegający na braku węchu. Panie prezesie, pierwsze, co się nasuwa, jak mówimy dzisiaj o braku węchu, to oczywiście kojarzymy to z COVID-em, którego to oznaką, czy też skutkiem właściwie też utrata węchu na dłużej bądź krócej była. I wiele osób jeszcze się z tym zmaga. Czy to również uważamy za anosmię, jeżeli ja straciłem węch wskutek COVID-u?
No tak, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o te pierwsze początkowe warianty COVID, tak jak pan redaktor wspomniał, jednym z objawów i dosyć przykrych właśnie była utrata węchu, czyli anosmia, chociażby w tej wersji takiej łagodniejszej, czyli okresowej, tak? Pacjenci po jakimś czasie wracali do normalnej funkcji. Niektórzy nie do końca wrócili, natomiast to, co by warto tutaj zauważyć, to też w wypowiedziach w Państwa sądzie to usłyszeliśmy, że jeden z respondentów odpowiedział, że sobie smaku nie czuł, nie jadł mięsa właśnie. I tutaj to jest w tym przypadku objawów COVID-u też było tak, że była towarzysząca utrata węchu, ale jednocześnie smaku. I teraz możemy sobie troszeczkę to wytłumaczyć.
No właśnie, bo to dopiero nam odkryło, mnie to też odkryło, kiedy czytałem o anosmii, że to jest tak połączone. Nie przypuszczałem, że to jest połączone, chociaż na zdrowy rozum, no właśnie, wydaje się to dość oczywiste.
No jest i wydaje mi się, że nawet bardziej jest, niż nam się to wydaje. Proszę jakby możemy naszym słuchaczom zaproponować taki mały test, czyli zasłonić oczy, żeby nie widzieli, co spożywają, zatkać im nos i dać do zjedzenia cebulę.
Okej. Okay. Powtórzę, czyli z zamkniętymi oczyma, zatkanym nosem jemy cebulę.
Jemy cebulę. I jakby każdy może sobie spróbować, żeby potwierdzić się to, co powiemy teraz, ale oczywiście próbujący tę cebulę nie będzie w stanie stwierdzić, co je.
Naprawdę?
Nie będzie w stanie rozróżnić, czy je cebulę, czy je jabłko, czy gruszkę, czy cokolwiek innego. Będzie czuł po prostu jakieś substancje w ustach, więc to jest takie dobre odzwierciedlenie tego, co się w naszym organizmie dzieje, jak te wszystkie zmysły są połączone, jak współpracują. Więc
czyli chce pan powiedzieć, że smak robi zapach, albo inaczej, że to, co czujemy jako smak, to jest robione nosem?
Tak, dokładnie. Nasze zmysły działają w ten sposób, że nie będziemy jakoś tu wgłębiać wielce fizjologię człowieka, natomiast tak najogólniej mówiąc, zmysły są tak połączone, tak współpracują ze sobą, że dysfunkcja jednego z nich no, powoduje zaburzenia i jakąś tam utratę tej równowagi w organizmie, jak to zwykliśmy mówić, tej homeostazy, która już zaburza nam obraz wszystkiego. Więc nawet czasami te wypowiedzi respondentów, którzy mówili, a tam bez węchu można żyć, no problem, jak nie mamy wzroku i tak dalej, no nie do końca bym się z tym zgodził. My dopiero właśnie w COVID-zie jako społeczeństwo dowiedzieliśmy się, jak to jest ważny narząd, to znaczy to, co my jakby czujemy, określamy, po co mamy ten zmysł węchu, to jeszcze Mówimy o prozaicznych rzeczach, tak? Czy ładne kwiaty pachną, czy... Ale proszę zwrócić uwagę, jak w jakiej dużej mierze zmysł powonienia bierze udział w całym procesie ostrzegania organizmu przed niebezpieczeństwem. Mhm. Smog, tak? Tutaj respondenci mówili, że czują smog. To jest jakby już taka lampka nam się zapala. My czujemy ten smród, nawet takie określenie padło, jakieś substancje, które dla nas są potencjalnie drażliwe, nie, jakby niebezpieczne. Nie musimy dostawać komunikatów, żeby nie wychodzić na spacer, bo mamy tam, nie wiem, przekroczoną normę pyłów zawieszonych o x razy, tylko my to już czujemy nosem, że nie powinniśmy wyjść na zewnątrz, bo w powietrzu unosi się smog. Jeżeli coś nam się, o gotowaniu tutaj była mowa, tak, też, jeżeli coś nam gotujemy i wyjdziemy do innego pokoju i zaczyna się przypalać, nie daj Boże, zaczyna się palić w mieszkaniu, tak, no to jakby pierwszy sygnał taki zewnętrzny, który do nas dociera, to jest ten smród spalenizny, który już powoduje, że my reagujemy w jakiś sposób, tak, biegniemy sprawdzić, co się dzieje, może otwieramy okna, może jeszcze trzeba dzwonić po straż pożarną, ale to, czy zmysł powonienia jest bardzo istotny tutaj w tym zakresie ochrony organizmu człowieka przed potencjalnym niebezpieczeństwem.
Ale panie Hubercie, to co pan już dotąd powiedział oznacza, że na przykład człowiek z ansomią, czyli brakiem węchu, nie może być, albo trudno sobie wyobrazić, aby był kucharzem.
No, w zasadzie tak, to jest sytuacja wykluczająca. Ja przypominam sobie teraz wypowiedź jednego z naszych pacjentów, którzy zgłosili się do nas, do organizacji po pomoc. I to był pacjent, który poprzez upośledzenie zmysłu węchu, które zostało spowodowane przez polipy właśnie w nosie, przestał... czy już stracił możliwość wykonywania swojego zawodu, bo właśnie był kucharzem. Mm-hmm. Jakby w momentach tych zaostrzeń, kiedy te polipy mam duże i jeszcze nie zostały, powiedzmy, wycięte, czy w jakikolwiek sposób zaleczone, czy wyleczone, nie mogę wykonywać swojej pracy. I tutaj jakby znowu wracamy do tego, co mówiliśmy, no jakby zapach to jest jedno, no a jakby smak to jest druga rzecz.
A proszę powiedzieć, czy ansomia to jest przypadłość okresowa, długo, krótko, nawet bardzo długo, ale, że tak powiem, powodująca, czy może umożliwiająca powrót węchu, czy jednak mówimy o ansomii, definiujemy ją jako taki bezpowrotną utratę zapachu, odczuwania zapachu?
Stan anosmii w organizmie będzie utrzymywał się tak długo, jak długo będzie w organizmie utrzymywał się ten czynnik, który ten zmysł upośledza, więc bo zakładam, że są przypadki takie, one są pewnie bardzo rzadkie, kiedy ktoś już na stałe utracił zmysł powonienia, natomiast w znakomitej większości to są sytuacje takie, że jakiś czynnik jakiejś choroby doprowadza do utraty tego powonienia i jakby wracam do polipów, tutaj mamy taką przyczynę czysto mechaniczną, czyli narastająca ta tkanka polipowa, czy rosnące polipy w nosie, tak po prostu mechanicznie zapychają dostęp do tych zapachów, do górnych dróg oddechowych i ten zapach nie jest przez ten zmysł jakby odbierany. Dopóki te polipy nie zostaną usunięte, czy bariera nie zostanie zlikwidowana, no to tego zapachu nie będziemy czuć. Pewnie inna sytuacja jest troszeczkę, ale to już nie chciałbym się wgłębiać, też nie mam kompetencji do tego, jak to wyglądało w COVID-zie, tak? No to w jakiś inny sposób pewnie neurologiczny, nie mechaniczny dochodziło do upośledzenia, ale no, to jakby istotne, mamy narzędzia, jesteśmy w stanie działać w ten sposób na różne choroby, żeby tą anosmię ograniczyć albo wyeliminować w całości.
Ja naszym słuchaczom, którzy się być może włączyli, do nas dołączyli w trakcie audycji, przypomnę albo poinformuję, że rozmówcą, gościem audycji jest Hubert Godziątkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych. Jak zwykle w naszej audycji czynny jest telefon i właśnie odebrałem pierwszy telefon. Zaraz pani pozwolę się odezwać. Natomiast mam też taką prośbę do naszych słuchaczy. Ponieważ ja się nie przygotowałem pod tym względem do audycji, że nie przyniosłem tutaj cebuli. Jeżeli państwo mają w domu cebulę pod ręką, to prosiłbym może o wykonanie tego eksperymentu, o którym pan prezes powiedział wcześniej. Przypomnę, żeby po prostu zatkać nos, zamknąć oczy i ugryźć cebulę i powiedzieć nam, co państwo, jaki smak państwo czują. Byłbym wdzięczny za przeprowadzenie podczas naszej audycji przez kogoś takiego eksperymentu na sobie i zadzwonienie do nas z wrażeniami. Oddaję głos naszej słuchaczce. Mam nadzieję, że nasz gość, który jest w Warszawie, będzie ten telefon również słyszał. Halo?
Halo, dzień dobry. Witam serdecznie.
Dzień dobry. Pan już pokazuje, że słyszy, także świetnie. Bardzo dobrze. Pan
dobrze, Hubert. Tylko ja jeszcze wyłączę radio, bo mi tu podwójnie siebie słyszę.
Ja tylko przypomnę numer do studia 618-654-654.
Chciałam powiedzieć, że zgadzam się zupełnie z panem prezesem, który mówi, że no, z brakiem wzroku, jak to było? Właśnie, bo ja sama mówię, że nie mając wzroku uda się żyć, natomiast bez węchu nie bardzo. I to mówię z własnego doświadczenia jako osoba niewidoma. Właśnie przez to, właśnie, bo też jeszcze jest coś takiego, że brak jakiegoś zmysłu powoduje, że pozostałe się wyostrzają i właśnie u mnie się wyostrzył węch. Także to schorzenie, o którym mówi pan prezes, a nie wiem, jak to się nazywa, mnie to nie grozi. Mam tak wyczulony węch.
Ansomia to się nazywa.
Ansomia?
Anosmia.
Mam tak wyczulony węch, że no, kiedyś uratowałam mieszkanie przed spaleniem. Czułam dym, którego nikt nie czuł w domu. Także to jedno. Kiedyś też jak, no czy byłam przeziębiona, czy też miałam COVID-a, no to też utraciłam tak węch i nawet nie wiedziałam, dopiero później mi to uświadomiono, że to jest też połączone ze smakiem. Dopiero sobie zdałam sprawę z tego, kiedy piłam moją ulubioną herbatę i ona nagle zaczęła mi smakować jak szampon. Normalnie nie mogłam tego pić. Mówię, co się dzieje? Mówię, moja ulubiona herbata. Czy coś dodali? Jakiś skład zmienili czy coś? I dopiero potem ktoś mi uświadomił, że przy COVID-zie to tak jest, że nie tylko węch się traci, ale też potem smak się zmienia i no i to mi potem po jakimś czasie przeszło, no ale trochę długo się męczyłam z tym, także to wszystko tak się, no, jest połączone i no i potem...
Pani Karolino, jako że pani sama tutaj też powiedziała, w jakiej sytuacji jest, czyli jest pani osobą niewidomą, zapytam tylko, czy właśnie można powiedzieć, że w tej sytuacji węch jest dla pani ważniejszy, czy słuch?
Oj, trudno mi powiedzieć, bo jeszcze mam dodatkowe schorzenie, ale... ja mam bardzo wyczulony węch. Węch mi się bardziej wyczuł, może słuch niekoniecznie. Mhm. W moim przypadku tak akurat, nie? Bo właściwie jestem w takiej sytuacji, że sama się nigdzie nie poruszam, także nie opieram się zbyt na tym słuchu, tak? Nie nasłuchuję, czy nadjeżdża samochód, czy ktoś nadchodzi, czy sygnalizacji tak się nie przesłuchuję. No to nie wiem, no tak samo istnieje, nie wiem, czy samo istnieje, czy nie wiem, z czym
to rozumiem, tak się po prostu wykształciło.
Węch mi się wyoszczył. Także chciałam powiedzieć, jeszcze raz podkreślić, że moim zdaniem wzrok jest ważniejszy, wzrok, węch jest dużo ważniejszy niż wzrok, bo bez wzroku można żyć, natomiast węch, tak jak tu było powiedziane, rolę tą ostrzegawczą pełni, także tak jest moje zdanie. No może
dziękuję pani bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy pani, proszę nas słuchać. Będziemy jeszcze rozmawiać o anosmii, bo tu mi się literki przestawiły wcześniej. Anosmia to jest to, o czym rozmawiamy. Panie Hubercie, jeżeli pan pozwoli, odbiorę jeszcze jeden telefon. Mam nadzieję, że też będzie pan słyszał, bo to jest z drugiej linii. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, Ania z tej strony.
Słyszy pan świetnie, dobrze, okej.
Okay. Ja tutaj chciałam powiedzieć o tym doświadczeniu z cebulą. Nie robiłam tego, ale wszyscy wiemy, jak czujemy smaki, kiedy właśnie mamy katar. Jeżeli jest nos zatkany od kataru, no to nic nie czujemy, to się po prostu jeść czasami nie chce, no bo po co mamy jeść, skoro nie wiemy, co jemy. No wiadomo, że jak się, jak patrzymy na to, to wiemy co, ale tutaj zadał pan pytanie Karolinie o to, co jest ważniejsze. Ja myślę, że oba te zmysły, a propos osób niewidomych, słabowidzących, i słuch, i węch, są na tym samym poziomie, bo znaczy wszystko zależy od sytuacji. No bo w kuchni na przykład, kiedy się bierze przyprawy i są one w tych samych słoiczkach, to zamiast sprawdzać, czy czytać, czy jakimiś tam różnymi czytnikami, to wąchamy, czy to jest papryka, czy to jest pieprz. Kiedy idziemy na przykład gdzieś ulicą, jest słuch ważny, no bo słyszymy, no słyszymy, wiadomo, całe otoczenie.
Tak, co się dzieje.
Ale na przykład też czujemy, jeżeli wiemy, że w tym miejscu jest drogeria albo sklep papierniczy, to od razu też wiadomo, że przechodzimy koło drogerii, no bo to od razu czuć, że to jest drogeria albo księgarnia na przykład. I,
no tak,
i także
no
te, tak. To też jest tak samo ważne, ale jakoś bez węchu to kiepsko byłoby. Myślę, że naprawdę te osoby, które mają problemy takie z węchem, to pewnie da się bez tego żyć, ale tak jak tutaj pan powiedział właśnie, że ten kucharz, który nie mógł pracować, bo no bo to jest, no w takim zawodzie to jest na pewno niezbędne.
Mhm. Dziękuję pani Aniu. Dziękujemy. A więc jeszcze większa rola węchu u osób niewidomych, to państwo tutaj sygnalizują. A ja przypomnę, że zapytałem państwa o te cebule. Proszę zdegustować cebulę z zamkniętymi oczyma i zatkanym nosem i opowiedzieć nam o wrażeniach. Mam nadzieję, że ktoś do 13 to zdoła zrobić. Panie Hubercie, chciałbym pana zapytać naszego gościa, jak... Bo jest jeszcze jedna bardzo taka delikatna sprawa związana z osobami nieczującymi po prostu zapachów. Chodzi o czucie własnego zapachu, zapachu własnego ciała. Jak się go nie czuje, to jak to wpływa na życie?
No właśnie, no jestem przedstawicielem organizacji pacjenckiej, więc mogę tutaj operować tym, co przekazują nam pacjenci. Naprawdę w zakresie polipów nosa pacjenci, którzy mają problemy z powonieniem, oni piszą do nas naprawdę dramatyczne listy. I pamiętam, w jednym z tych listów pacjentka, czy kobieta, właśnie napisała to, o czym też ja bym sam wcześniej nie pomyślał, że w zasadzie brak możliwości czucia zapachu własnego ciała, ale też ciała na przykład partnera, zabija intymność jakąkolwiek. Czy pacjentka powiedziała, że nie jest w stanie się zbliżyć do swojego partnera, nie czując jego zapachu i nie... I obawiając się prawdopodobnie o to, jak ona pachnie, jak jest przez partnera odbierana. Więc tutaj taka też nieprzyjemna okoliczność związana z uczuciem węchu, o której pewnie w większości byśmy nie pomyśleli, że może to być problemem. To jest to właśnie zaburzenie tej intymności i relacji.
Mm-hmm. Odebrałem kolejne dwa telefony. Najpierw pan Andrzej, halo.
No witam.
Dzień dobry.
Przed chwilą zrobiłem to doświadczenie z tą cebulą.
Bardzo się cieszę, panie Andrzeju. Co panu wyszło?
No wyszło tak jak ten pan, który tutaj to opowiada. Faktycznie, no tylko tyle, że ja wiedziałem, że to jest cebula. Podejrzewałem, że gdybym nie wiedział, gdybym no ktoś mi... Najpierw zasłonił oczy, a potem podał tą cebulę, czy tę cebulę raczej, no to bym nie wiedział. No, faktycznie, no, w życiu by mi coś takiego do głowy nie przyszło. Nie? A potem sobie ten nos odetkałem, no i wtedy poczułem, że to jest cebula. Jednak,
a jaki smak pan czuł, nie czując zapachu cebuli?
Taką słodycz raczej, coś takiego słodkawego.
Czyli dałoby się zjeść cebulę całą jak jabłko właściwie?
No podejrzewam, że tak.
Potem tylko otoczenie no by pana
pytało.
Mówię,
że ja wiedziałem, że to jest cebula. No, wiem, że to znaczy każdy zmysł jest ważny, tak mi się wydaje. No, jeżeli chodzi o tą utratę węchu, to kolega opowiadał, który jest w tej chwili na emeryturze, ale był pilotem. No i kiedyś mu się zdarzyło coś takiego, że wykonując jakąś tam figurę, on był pilotem wojskowym, leciał nad morzem i ten jego samolot zaczął, jakaś była awaria, zaczął bardzo szybko spadać, nie? Mhm. Z dużej wysokości. A on go potem w powietrzu uruchomił, tam nic mu się w sumie nie stało, oprócz tego, że mówił, że stracił węch. Nie? On się tego, do tego nie przyznawał przez jakiś czas, no bo się bał, że go tam spiszą z tych lotów, no ale później mu ten węch wrócił. Ale mówi, że przez jakiś czas w ogóle nie czuł kompletnie zapachu, nie? Mm-hmm. I mówi, że strasznie trudno mu się z tym żyło, bo mówi, no to przecież nic mu nie smakowało, on jadł tam cokolwiek i...
No tak, tak, tak.
Nie ten.
Panie Andrzeju, dobrze, że pan tej cebuli całej nie wpałaszował, bo do końca dnia by pan słyszał dzisiaj pytanie... Tej Andrzej, co ty jadłeś dzisiaj?
No właśnie, taka była sytuacja. No ale tak tylko wziąłem kilka gryzów, nie?
No jasne.
Dobra, no pozdrawiam. Dziękuję. Ciekawa audycja, dzięki.
Dziękuję bardzo. Zaraz oddam głos kolejnemu słuchaczowi, a tymczasem do pana Huberta pytanie. Hubert Godziątkowski, przypomnę, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych. Proszę pana, czy do was, do towarzystwa zgłasza się dużo osób właśnie z tym problemem?
Tak, generalnie tak. Nasza organizacja, to przede wszystkim skupiamy się na działaniu w zakresie tak zwanych chorób atopowych. Ostatnio, no może ostatnio, ale z perspektywy działalności organizacji nie jest dużo. Przez ostatnie dwa lata postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej sytuacji właśnie pacjentów z zapaleniem zatok przynosowych, z polipami nosa. Dlaczego? Dlatego, że to jest wąska grupa pacjentów i ktoś musi im pomóc. Z drugiej strony to są wszystko choroby, które cechuje też pewna, po pierwsze wielochorobowość, po drugie wspólne podłoże zapalne, więc osoby chore jakby przenikają się, tak? Czyli okazuje się, na przykład 50% osób z polipami nosa cierpi na astmę skrzelową, tak? Z kolei tutaj 30% na atopowe zapalenie skóry. 30% osób z atopowym zapaleniem skóry cierpi na astmę. Te objawy się
przenikają, przenikają.
Tak, tak. No i teraz tak już wracając do tej cebuli naszej, gwóźdź programu dzisiejszy, to już tak... Pewna refleksja mnie tutaj naszła, bo taka prywatna może, taki zrobię wtręt prywatny, ale też właśnie mój syn mi się przypomniał, starszy, który cierpi na atopowe zapalenie skóry i jednocześnie na astmę skrzelową. Więc jednym z objawów u niego też jest no, często taki katar sienny właśnie, no, co ostatecznie wiąże się z zatkanym nosem. I teraz właśnie przypomniało mi się, bo zawsze się zastanawiałem, dlaczego mój syn, no poza tym, że warzywa lubi jeść bardzo i dużo tego je, no to faktycznie on potrafi... cebulę w kawałki sobie kroić i sobie ją albo samą jeść, albo z jakimś tam kawałkiem chleba. No i właśnie teraz sobie uświadomiłem, dlaczego tak jest po prostu, bo nie czuję, że to jest cebula i smakuje po prostu, więc...
No to i tym sposobem też jedna z pana w takim razie spraw się wyjaśniła, taka rodzinna.
Zagadka, kolejna zagadka życia została rozwiązana, ale faktycznie patrząc na, my generalnie mamy kontakt z bardzo wieloma pacjentami, z taką organizacją, która dosyć aktywnie uczestniczy w życiu swoich pacjentów, ale to co mogę powiedzieć, to właśnie ci pacjenci, którzy borykają się z tymi problemami, które ostatecznie prowadzą właśnie do anosmii, to są ci pacjenci, którzy jakby dosyć w dramatyczny sposób komunikują swoją sytuację życiową. I zresztą mamy też badania i teraz dla pacjentów chorych na choroby, które też powodują upośledzenie zmysłu powonienia, no badamy jakość życia. Czyli sprawdzamy, jak pacjenci postrzegają siebie w chorobie i powiem państwu, że jakość życia pacjentów, którzy mają upośledzony zmysł węchu, jest gorsza niż na przykład u pacjentów z chorobą Parkinsona, czy na przykład z chorobami wieńcowymi serca.
A podejrzewam, że gdybyśmy zostali zapytani w jakiejś ankiecie, to byśmy pewno stwierdzili, że bardziej uciążliwe jest życie z chorobą Parkinsona.
Tak, no, nie tak. No, natomiast tu mamy twarde dane i innych tych danych mamy jeszcze dosyć, co też pewnie jest istotne. Objawy choroby są wspólne, mówiliśmy o współchorobowości, ale te objawy są wspólne dla innych chorób, co też powoduje, że pacjenci się nie leczą prawidłowo. Tak? Mówimy o w tym przypadku leczeniu laryngologicznym, bo ten zatkany nos, ta wydzielina spływająca po ścianach gardła, czy właśnie częściowa utrata powonienia, czy jakieś bóle głowy takie rozpierające, to są wszystko objawy, które mogą być charakterystyczne, nie wiem, dla jakichś zakażeń, albo dla migreny, albo dla alergii, tak? Więc tutaj mamy kolejną rzecz, że ci pacjenci znowu według badań od pojawienia się pierwszych objawów do diagnozy prawidłowej, do interwencji na przykład laryngologicznej w postaci czy usunięcia polipu właśnie, czy shavingu, oni żyją jakby 6 lat w takiej jakby nieświadomości i próbują się sami leczyć. Na przykład nadużywają kortykosteroidów, czy takich preparatów ze sterydami w sprayu, tam sikają sobie tak i narażają się na konsekwencje wynikające z przedawkowywania czy z przewlekłego stosowania sterydów. Generalnie wydaje mi się, że robią sobie dobrze, bo na chwilę jest lepiej, lepiej się oddycha, lepiej się śpi, coś tam się czuje, ale w konsekwencji robią sobie gorzej.
Przypomnę, proszę Państwa, że dziś, 27 lutego, rozmawiamy w Dzień Wiedzy o anosmii, rozmawiamy o życiu bez węchu i odbieram kolejny telefon 618-654-654. Halo?
Dzień dobry Państwu. Ja dosyć późno zacząłem słuchać audycji w tym momencie, albo krótko przed tym, kiedy pan redaktor prosił o zrobienie tego eksperymentu. No i w celu wzmocnienia wrażeń pogryzłem i zjadłem jednocześnie pół ząbka czosnku i kawałek cebuli o podobnej wielkości. No i powiem, że jeśli chodzi o smak, to wrażenia smakowe czułem ostrość, a smak i zarówno czosnku, jak i cebuli to mimo wszystko czułem, ale bardzo zmniejszona.
A czuł pan różnicę między czosnkiem a cebulą?
Tak. Czułem.
Mhm. To bardzo panu dziękuję również za dołączenie do naszych eksperymentatorów. A jeszcze tylko jedno pytanie. Czy wiedząc, że na przykład czosnek jest zdrowy, to pan teraz będzie go tak sobie podjadał, wiedząc, że wystarczy zatkać nos?
Ja czosnek jem.
Oj, tutaj nam się... Pogorszyła nam się jakość połączenia. Dziękujemy panu bardzo. Panie Hubercie, proszę powiedzieć jeszcze, dlaczego w ogóle ten Dzień Wiedzy o anosmii został ustanowiony i jest tak też przez was pielęgnowany? Dlaczego trzeba o tym mówić? Dlaczego warto o tym co roku pod koniec lutego powiedzieć?
No, pracujemy z pacjentami i staramy się jakby pomagać w tych między innymi w tych chorobach, w których głównym objawem właśnie są jest anosmia, czy problemy ze zmysłem powonienia. Jak dzisiaj się dowiedzieliśmy już z wypowiedzi, czy z wcześniejszej ankiety, czy z wypowiedzi naszych szanownych słuchaczy, którzy zadzwonili. Jednak chyba problem i świadomość społeczna w zakresie tego, z czym wiąże się utrata węchu, chyba jest niedoszacowana jeszcze. I fajnie, że dzięki takim audycjom jak dziś właśnie troszeczkę może zmienimy postrzeganie. I to, co jest ważne, to przy problemach pacjentów, którzy mają problem z anosmią, no to nie jest koniec kłopotów, niestety. Bo ta anosmia, czy ta utrata węchu z czegoś wynika, tak? Mówiliśmy o COVID-zie, teraz mówimy o zatkanym nosie, tak? I też trzeba pamiętać, że jeśli nos mamy mechanicznie zapchany, co powoduje właśnie utratę węchu, no to również doświadczamy innych przykrych objawów typu problemy z zasypianiem, zaburzenia snu, z wybudzaniem, tak? No to wszystko w konsekwencji też bezdech senny, a to w konsekwencji też prowadzi już do braku koncentracji, nerwowości, ostatecznie depresji. No, pacjenci są po prostu w dużej części w ciężkiej depresji. Czyli... zaburzenia snu i bezdech, no to ma wpływ na przewidywalną długość życia pacjenta, jeżeli tak spojrzeć z punktu widzenia takich czynników ryzyka typowo w aspekcie medycznym, no to, to wychodzimy od braku węchu, a kończymy na istotnym wpływie na długość życia pacjenta.
Czyli życie bez węchu to jest życie w mniejszym lub większym dyskomforcie, jak tutaj się okazało w tej naszej audycji. Ja na przykład taką banalną rzecz, proszę państwa, mam odruch, że kiedy biorę do ręki książkę, szczególnie nową, muszę przewertować i poczuć, powąchać zapach tych kartek, tego świeżego druku i choćby bez tego trudno byłoby mi sobie wyobrazić wizytę w księgarni. Ale to oczywiście są banalne rzeczy w porównaniu z tym, z jakimi problemami zmagają się ludzie długo zmagający się z taką chorobą. Halo, dzień dobry. Halo, halo.
Halo.
Dzień dobry.
No i jeszcze raz, Andrzej Gajski. Taką mam jeszcze uwagę, że ten zmysł no, węchu, prawda, to powoduje to, że pewne wrażenia te zapachowe są chyba najdłużej zapamiętywane, dlatego że momencie, jak ściszę to teraz.
A wiem, o czym pan mówi i świetnie, że pan o tym mówi. Zapachy dzieciństwa tak zwane.
No więc właśnie o to chodzi, że ja nieraz sobie gdzieś tam jestem i poczuję jakiś zapach, to mi się kojarzy, o Boże, z dzieciństwem, że było tak fajnie. Mało tego, jak rano wychodzę po zakupy, jeszcze jest ciemno, to mi się kojarzy, no, wciągam powietrze i jest taki... Halo?
Tak, jesteśmy, jesteśmy.
No, to mi się... No, bo ja miałem też taki epizod, że byłem w wojsku, to jak sobie ciągle... Boże, pachnie oleśnicą, gdzie byłem w wojsku i później idę dalej, a tu już pachnie Darłówkiem, gdzie strzegłem polskiego wybrzeża, więc kurczę, no, no bardzo ważny zmysł i współczuję ludziom, którzy go nie posiadają, dlatego że no, już teraz poważnie mówię, no to tak jak tutaj ten pan, który prowadzi tą rozmowę z panem, no to faktycznie to jest bardzo ważny zmysł.
Dziękuję panie Andrzeju, dziękuję za tę opinię, bo tutaj panie Hubercie oczywiście bardzo ważna kwestia, prawda? Zapachy, związek ze wspomnieniami, to przecież często buduje nam zapach zapamiętany, wspomnienia.
No tak, no słyszeliśmy o tym w ankiecie, tak? No zapach lata, pan redaktor wspomniał, no zapach dzieciństwa, no to już też pewnie...
No z dzieciństwa to ja pamiętam zapach pasty do podłogi.
Okej, no każdy ma jakieś tam swoje skojarzenia, pewnie już to wykroczy poza temat naszego takiego postrzegania tak prostego świata, ale, ale no faktycznie, więc biorąc pod uwagę to, o czym wcześniej powiedzieliśmy, biorąc pod uwagę te przyjemne czy nieprzyjemne wspomnienia, organizm, mówiliśmy, skomplikowany, tak? No tutaj też, no, czasami jak ktoś czuje brzydki zapach, to po prostu chcemy się wymiotować, albo wymiotuje, tak?
Tak jest. Proszę państwa, odbieram jeszcze jeden, ostatni już telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry, Tadeusz z tej strony. A propos zapachu dzieciństwa. Ja pamiętam, w dzieciństwie, no trochę było kiepsko wtedy z pieniążkami, w ogóle było troszeczkę biedniej. I smak z dzieciństwa to jest chleb z marynią i knobloszkiem. Po naszemu. Mhm. Ale... A konkretnie chodzi, że to był chleb z margaryną i trzoskiem.
Ale pamięta pan zapach.
I to dawało taki posmak, jakby był chleb z kiełbasą, bo wtedy kiełbasy były dobrze doprawione i szczególnie był używany trzosnek właśnie w kiełbasach. I dlatego jak trzosnek gdzieś, to przypomina mi się właśnie ten smak taki z dzieciństwa, takiej pseudo kiełbasy właśnie dzięki temu knobloszkowi, nie?
Tak, dziękuję panu bardzo, a tym bardziej to ważne, no bo też mówimy o związku smaku z zapachem. Panie prezesie, co pan by chciał powiedzieć na koniec dzisiejszej naszej rozmowy tym, którzy pierwszy raz dowiedzieli się, że jest Dzień Wiedzy o Anosmii 27. W ogóle zapytam, on jest 27 lutego, przypisany do tej daty, tak?
Tak, dokładnie. Tak,
tak. Jest. Co pan by chciał przekazać naszym słuchaczom w tym dniu promującym wiedzę o anosmii?
Wydaje mi się, że to, co powinno najbardziej wybrzmieć, to jest to, że tak jak my staramy się uświadamiać społeczeństwo, a tak też chcielibyśmy uwrażliwić samych dotkniętych takimi objawami, jak między innymi anosmia czy utrata węchu, żeby nie bagatelizowali objawów. Ten objaw jest oczywisty, on jest widoczny, tak? I jeżeli pojawi się u nas utrata węchu, czy częściowa utrata węchu, to warto tutaj jednak tego nie bagatelizować, czyli iść do lekarza, spróbować odnaleźć przyczynę, bo nic się nie dzieje bez przyczyny. Oczywiście poza COVID-em, o którym mówiliśmy, to w znakomitej większości te przyczyny utraty węchu są mechaniczne, tak? Ja dzisiaj wspominałem o tych polipach w nosa, to jest bardzo istotne, ponieważ narastanie tych polipów w konsekwencji spowoduje bardzo duże ograniczenie jakości życia.
I tu postawimy kropkę, panie prezesie, nieustannie, nieuchronnie dobiegamy do 13 i musimy naszą rozmowę zakończyć. Przypomnę, Hubert Godziątkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych, był naszym gościem w tej godzinie. Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas i ciekawą opowieść.
Dziękuję również za zaproszenie. Pozdrawiam słuchacze.
Ja również dziękuję. Rafał Regulski, mówię państwu do usłyszenia, a realizator Jarosław Pachczyński zostanie tutaj i za chwilę będzie pomagał prowadzić audycję Frankowi Walerychowi. Do usłyszenia.
W środku dnia.